Arsenał Kultury.
Dobry wieczór. W Arsenale Kultury witają Państwa Marcel Skierski i realizujący program Rafał Polacki. Dzisiaj porozmawiamy o niezwykle modnym ostatnio terminie, jakim jest mowa nienawiści. Czym jest i czy w ogóle coś takiego jak mowa nienawiści istnieje? Zaczynajmy.
Arsenał Kultury.
W Arsenale Kultury rozmawiamy o mowie nienawiści, a w studiu witam profesora filologii polskiej z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, profesora Wiesława Ratajczaka.
Dobry wieczór.
Oraz dziennikarza i publicystę, mojego redakcyjnego kolegę, redaktora Macieja Mazurka.
Dobry wieczór Państwu.
A w drugiej części audycji dołączy do nas warszawski artysta plakacista Wojciech Korkuć. Redaktor Maciej Mazurek brał udział w rozmowie dotyczącej mowy nienawiści na antenie naszego radia w roku 2012. Co zmieniło się w debacie publicznej dotyczącej tego pojęcia od czasu roku 2012?
Rzeczywiście, w roku 2012 byłem tutaj w audycji poświęconej mowie nienawiści i pewne zmiany zaobserwowałem. Znaczy, te zmiany są związane z nasileniem albo też coraz częstszą obecnością samego pojęcia mowa nienawiści jako pewnego rodzaju pałki mającej na celu wykluczać tych, którzy jak nie podchodzą swoimi zachowaniami pod reguły poprawności politycznej.
Czyli nie chodzi o to, że coraz częściej posługujemy się mową nienawiści, tylko coraz częściej ten termin się pojawia.
Znaczy, tutaj trudno zważyć. Dlatego, że faktem jest, że na pewno ta częstotliwość wzrasta w roku wyborczym. Także bez wątpienia to, co się określa mianem mowy nienawiści, jest skorelowane z wyborami w państwie demokratycznym. Jeżeli mogę tutaj mówić o jakimś procesie od 2012 roku, no to mieliśmy do czynienia przez wiele lat z dyktaturą poprawności politycznej. I sądzę, że to, co się określa mianem mowy nienawiści, jest jakby intensyfikacją właśnie tego procesu, tego oddziaływania wirusa poprawności politycznej, a korzenie tego procesu sięgają lat 90., nawet końca lat 80. Także jest to poważny problem.
Do samych korzeni przejdziemy jeszcze, ale może zastanówmy się, czym w istocie jest termin mowa nienawiści. Profesor Wiesław Ratajczak.
To bardzo metaforyczny i trudny do zdefiniowania termin. Zresztą jeśli sięgniemy do słowników, czy postaramy się zgłębić odchłanianie internetu, to tych definicji będzie bardzo dużo i one zawsze będą miały charakter otwarty.
Tak często używamy tego pojęcia, tak, że chyba ktoś wie, na czym to pojęcie polega, czym jest mowa nienawiści?
Myślę, że to często jest takie rozumienie intuicyjne. To znaczy, staramy się zakreślić granice, poza którymi się mowa nienawiści rozpoczyna, do których z kolei posunąć się może uprawniona krytyka, czy nawet jakiś ostry spór. Natomiast za tą granicą jest już to terytorium, które staramy się nazwać mową nienawiści, czy inni starają się tak nazwać. No jest to na pewno bardzo kłopotliwy termin, taki, który też ma mieć, z jednej strony ma charakter metaforyczny, a z drugiej ma fundować pojęcia prawne, takie, które będzie można bez ryzyka błędu stosować w postępowaniach karnych. To jest rzeczywiście wielki dylemat.
Ale czy na gruncie filologii polskiej, nauki o języku można ukuć definicję tego terminu?
W moim przekonaniu nie. Zapewne znaleźliby się tacy językoznawcy, którzy by próbowali inne stanowisko prezentować. Powiedziałbym, że tak, właśnie intuicyjnie czujemy, co za tym terminem się kryje, ale z drugiej strony warto podkreślać to, że przecież są takie terminy jak właśnie jak sama nienawiść, jak obraza, jak podżeganie do przemocy, jak prawda i fałsz, których stosowanie jest, powiedziałbym, łatwiejsze i prowadzi do takich konkretniejszych wniosków niż konkretniejszych skutków, niż posługiwanie się tym niejasnym, metaforycznym, rozedrganym terminem mowa nienawiści. No, terminem, który jest też z pewnym kontekstem ideologicznym związanym, o czym przed chwilą pan redaktor mówił.
No właśnie, wydaje się, że w polskim prawie istnieją takie terminy, które pozwalają stosować to, co teraz się nazywa mową nienawiści. Tutaj pojawiło się podżeganie na przykład do jakichś czynów zabronionych, do czynów kryminalnych. Czy według redaktora Macieja, może inaczej, skąd się wzięła ta zmiana w terminologii współcześnie? Czy nie możemy mówić o mowie nienawiści, używając normalnego, starego języka, czy musimy wprowadzać właśnie ten termin konkretny?
Jest to koncept wymyślony przez liberalne elity po to, żeby właśnie stygmatyzować te wypowiedzi, które nie mieszczą się nie mieszczą się jakby w zakresie poprawności politycznej. Jest to po prostu polityczna pałka. Liberalne elity posługują się językiem moralności, który tak naprawdę kamufluje interesy polityczne, jak zawsze. Ja bym też chciał zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy pojawia się polityk, który ma bardzo taką rozwiniętą językową funkcję retoryczną i posługuje się językiem moralności, to zwykle jest to hipokryta. Dlatego, że polityka jest twardą, ostrą walką. Polityka demokratyczna także. Jest takie stare powiedzenie bodajże Staudtigera, że wilki wśród baranów głoszą równość stanów. To jest oczywiście świetnie przez polityków wykorzystane. Zresztą to też się wiąże z nad pewnymi procesami, które zaczęły się w latach 90. I które są związane jakby z takim pragnieniem budowania nowego, wspaniałego świata. Ja to rozumiem, jakby to pragnienie ludzi do życia w świecie bez konfliktów. To znaczy właśnie za tą utopią liberalną, za tym przekonaniem, że używając mowy nienawiści możemy nienawiść wyeliminować, no jest taka utopijna wizja stworzenia społeczeństwa wolnego właśnie od konfliktów. Co oczywiście jest kompletnym nieporozumieniem, dlatego że istotą polityki demokratycznej jest właśnie cywilizowany konflikt.
Może zatrzymajmy się jeszcze przy tej historii. Mówił pan redaktor o latach 90., ale w jaki sposób ten proces przebiegał tak naprawdę? No bo tutaj skaczemy między teraźniejszością i latami 90. Jak to ewoluowało?
To znaczy nie, oczywiście, że jest to związane z przejęciem instytucji przez pokolenie 68 roku. To jest jakby jasne, dlatego że jeżeli przypatrujemy się kontrkulturze, to widzimy, że kontrkultura była takim utopijnym projektem budowy takiego społeczeństwa, społeczeństwa wolnego od przemocy. Tutaj świetnie to jest wyrażone w tym słynnym takim przeboju Johna Lennona Imagine. To jest ta właśnie ta utopijna wizja, do której pokolenie 68 roku wzdychało, a która jest po prostu oparta na takim dziecięcym idealizmie. Który był jakby tutaj w pewnym momencie bardzo mocno implantowany w kulturę, przez działalność taką, powiedziałbym, metapolityczną, przez instytucje kultury zwłaszcza. Zresztą tu oczywiście za tym się kryje ta stara historia wykorzystania tej strategii Gramskiego w marszu przez instytucje. Poza tym...
Czy można w telegraficznym skrócie omówić założenia tej koncepcji marszu przez instytucje? Nie chodzi o wykład tutaj, ale...
Powiedziałbym, nie musimy robić krwawej rewolucji. tak jak to zrobili bolszewicy, tylko zmieńmy mentalność jakby społeczeństwa, które w pewnym momencie wchłonie władzę, odbierze władzę. To była jakby forma stworzenia jakby konkurencyjnej strategii do strategii, jakimi posługuje się normalnie funkcjonujące państwo demokratyczne. Stworzenie, powiedziałbym, takiego, powiedziałbym, nieformalnych ruchów, które mają oddziaływać na tą sferę oficjalnej polityki. To zresztą, oczywiście, że żyjemy w czasach jakby tutaj rzeczywiście kryzysu demokracji. Jest to po prostu fakt i między innymi ten kryzys jest związany właśnie z niszczeniem demokracji przez liberalne i lewicowe lobby, no, które dla kamuflażu no właśnie posługuje się językiem demokratycznym. To wszystko jest odwrócone do góry nogami tak naprawdę.
Tak, to oczywiście się w dużej mierze zgadzam z tezami pana redaktora. Mowa nienawiści jest elementem inżynierii społecznej, to bez wątpienia. Jednak zwróćmy uwagę na to, że mowa nienawiści jest też taką swoistą, poważną reakcją, czy refleksja nad mową nienawiści wynika z faktu, że zmiany w sposobach komunikacji, zmiany w mediach powodują, że rzeczywiście jesteśmy w jakimś stopniu zalewani przez przemoc związaną z używaniem języka. Narzędzia, jakie się proponuje, zapewne są nieadekwatne. I być może to jest też tak, że walka z mową nienawiści te negatywne zjawiska wręcz wzmaga, ale myślę, że tego w żadnym razie nie można lekceważyć. Znaczy tego, że w istocie język w ogromnym stopniu się psuje. Język debaty publicznej także. Nie mówiąc o tym, że no, siłą rzeczy dzięki czy poprzez nowe media słyszymy takie głosy, których dawniej nie słyszelibyśmy, prawda? Które pozostawałyby na absolutnym marginesie. Dzisiaj one dotykają w taki sposób wręcz namacalny i rzeczywiście prowadzą do
Na szczęście pan profesor wywołał taki temat, że kwestia agresji słownej jednak istnieje w przestrzeni publicznej, bo już bałem się tutaj, że redaktor Maciej Mazurek stara się przedstawić to jako część jakiegoś większego projektu, który zakładałby, że tak naprawdę agresji w mediach czy w przestrzeni publicznej w ogóle nie ma.
No tutaj oczywiście internet jest takim miejscem. Jasne. Wszystkim zapewnia anonimowość. No i przypominam sobie bodajże chyba taką uwagę Stanisława Lema, który powiedział, że czego dowiedział się z internetu, że na świecie jest tylu idiotów. Tak? Coś takiego. No i to jest, powiedziałbym, no smutne i tragiczne. To znaczy można powiedzieć tak, w pewnym sensie nadmiar jakby demokratyzacji, o tak, nie? Nadmiar demokratyzacji. No to rzeczywiście jest zjawisko groźne.
Ale czy nie jest tak, że ta mowa nienawiści jest tylko pewnym sloganem, którego się oczywiście medialnie używa, czasami nadużywa, ale może służyć jednak do walki z negatywnymi zjawiskami, no do mowy nienawiści w internecie. Jeżeli pan wskazuje na to, że internet jest tym miejscem, gdzie nienawiść się pleni, to może używając tego terminu, wprowadzając może jakieś rozwiązania prawne, tak, lub po prostu ostracyzm środowiskowy.
Tak, problem polega na czymś, że zawsze jest ktoś, kto musi tę decyzję podjąć. I to jest zawsze już przejaw pewnej władzy. My sobie na to nie możemy pozwolić. To znaczy jakby wolność jest jakby naczelną jakby wartością, która niestety musimy się przyzwyczaić do jakby niedogodności demokracji, że ta niedogodność jest w nią pisana. Zresztą nie będę cytował Churchilla, który mawiał, że demokracja niech będzie, ponieważ nie wymyślono nic lepszego.
Czyli wolność za wszelką cenę?
Proszę?
Wolność za wszelką cenę?
No to jest największa wartość w ludzkim życiu. No to jest jakby jasne. Nie? A Polakom tego nie trzeba chyba mówić.
Czy pan profesor zgodzi się z tą tezą?
No, wolność związana oczywiście z ogromnym ryzykiem. Ja bym powiedział, że chyba ważniejszymi pojęciami niż mowa nienawiści no, która związana jest z uczuciem, a uczucie jest niezwykle trudno zmierzyć. To znaczy, gdzie rozpoczyna się gniew, zazdrość, niechęć, gdzie przekraczamy tę granicę nienawiści. Oczywiście, czy mamy to mierzyć metodami sądowymi, psychologicznymi, innymi, dochodzimy do pewnego absurdu. Znaczy, w momencie, kiedy rezygnujemy z takich kryteriów prawdy i fałszu, kiedy rezygnujemy z czegoś, co jest konkretne i mierzalne, jak na przykład właśnie podżeganie do przestępstwa, jak kłamstwo, jak obmowa, jak plotka i tak dalej, i tak dalej. Właściwie język ma tyle nazwań dotyczących rozmaitych sytuacji, że obejmowanie tego niejasnym, łatwo służącym manipulacji terminem mowa nienawiści wydaje mi się bardzo złym rozwiązaniem.
Czy z drugiej strony też można dodać coś takiego, że no jest to też pewien koncept wymyślony przez merytokratów, przez biurokrację, powiedziałbym, europejską, która w ten sposób jakby buduje uzasadnienie dla swojej, powiedziałbym, działalności, dla swojej władzy. To jest też bardzo, myślę, ważny aspekt. I kiedy pojawia się to, szczególnie teraz, pojawia się nasilenie przywoływania właśnie mowy nienawiści, w momencie, kiedy mamy do czynienia z czymś, co można określić mianem jakiegoś przebudzenia narodu w Europie, może za wcześnie. Bo natychmiast pojawia się co? W momencie, kiedy ktoś mówi o narodowości jako czymś bardzo istotnym, no to jest faszysta, nie? To już wystarczy być patriotom, na przykład polskim, włoskim czy francuskim, no i to wystarczy, żeby spotkać się z zarzutem, że posługujesz się pan mową nienawiści. Jest to o tyle jakby wesołe, że znowu, gdybyśmy szukali w historii jakby źródeł tego sporu, to on sięga lat 30. frontów ludowych, podziału na lewicę i na faszystów. I to jest koncept wyprodukowany przez propagandzistów Józefa Stalina. No to jest po prostu śmieszne, nie? To nie jest, to już nie definiuje, nie mówi nic o polityce europejskiej, nie? Po prostu, no. Ale to jest jakby wracanie do, odgrzewanie jakby starych konfliktów, no po to, żeby utrwalać władzę. Zawsze chodzi o władzę, tak naprawdę.
To ja może wrócę jeszcze do tego wątku, w jaki sposób możemy walczyć z agresją słowną, z agresją w sieci, z agresją w przestrzeni publicznej. Profesor Ratajczak.
No najlepiej odpowiedzieć, że poprzez edukację. To jest i poprzez osobiste dbanie o to, by mój język był językiem wolnym od agresji.
Ale w przypadku, kiedy już agresywne zachowanie zaistnieje. Mm-hmm. To co wówczas? Bo tutaj redaktor Mazurek sugeruje, żeby, jak rozumiem, odpuścić wszelaką kontrolę, zdać się na całkowitą wolność wypowiedzi i musimy ponieść jakby surową lekcję demokracji. Tak to rozumiem.
No nie, no w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pomówieniami, czyli jest instrumentarium, myślę, prawne, które należy oczywiście wykorzystać. To nie jest tak, że standardów trzeba bronić, to jest jasne.
A propos standardów, to pozwolę sobie na przywołanie takiego pogranicznego przykładu. Mowa o spektaklu Klątwa w reżyserii Olivera Frilicza z Warszawskiego Teatru Powszechnego. Tam w jednej ze scen aktorka Julia Wyszyńska prowadzi monolog, w trakcie którego stara się przeprowadzić zbiórkę na płatnego mordercę Jarosława Kaczyńskiego. Co w takim przypadku? Z jednej strony oczywiście padają konkretne sformułowania ze sceny, ale z drugiej strony bardzo łatwo tutaj zasłonić się wolnością wypowiedzi artystycznej. Wyjątkowy przypadek.
No to znaczy tutaj widać tą, jak na dłoni widać, jasno tą gigantyczną hipokryzję niektórych środowisk, które walczą z mową nienawiści w dosyć specyficzny sposób, same się z nienawiścią. no to jest, powiedziałbym, bardzo smutne zjawisko. Ja bym w ogóle nie wymieniał nazwiska tego powiedziałbym, reżysera. Niepotrzebnie, właśnie myślę, że należałoby uciąć. I ludzie, powiedziałbym, dobrej woli, i ludzie kulturalni, mając do czynienia z obsceniami w ogóle, z jakimiś takimi pornograficznymi rzeczami, które są jakby implantowane do kultury, no powinni o tym w ogóle nie mówić. Szkoda energii, szkoda czasu antenowego.
W takim razie powrócę do
profesora. I to już jest mowa nienawiści.
Profesora Wiesława.
Być może. Posłużyłem się mową nienawiści, bo wykluczyłem kogoś, tak?
Abyśmy mogli dokończyć uwany wątek. W przypadku klątwy, czy oskarżać aktorów, twórców takiego spektaklu, czy przemilczać?
Oskarżać? Zapewne nie. Ja przyznaję, że tu bym się jednak zatrzymał przed jakimiś sankcjami karnymi. Natomiast tak jak wolność artystyczna jest prawem chroniona, tak i wolność protestowania przeciwko temu spektaklowi, przeciwko treściom powinna być zagwarantowana. No to jest kwestia oczywiście odpowiedzialności artystów, twórców za to, co do przestrzeni społecznej wprowadzają. Natomiast jakieś odgórne limitowanie, karanie, no, wydaje mi się przeciwskuteczne. No, w dzisiejszych czasach zapewne doprowadziłoby jedynie do jakiejś większej popularności owego dzieła. Natomiast w przypadku tego spektaklu też inna taka, powiedziałbym, burzycielska działalność mnie zdumiewa, znaczy fakt, że jakby uzasadnienie dla tego spektaklu, czy jakimś fundamentem dla niego jest tradycja literacka, że to jest spektakl rzekomo oparty na twórczości Stanisława Wyspiańskiego. To jest rodzaj takiej przemocy symbolicznej, którego które trudno zaakceptować, ale oczywiście
dokonanej na polskiej tradycji.
Na polskiej tradycji, tak? Na jej wybitnym przedstawicielu. Jeżeli ktoś wyjdzie ze spektaklu przekonany, że obcował z ideami Stanisława Wyspiańskiego, oczywiście nie będzie miał pojęcia, co naprawdę w klątwie Wyspiańskiego zostało zawarte.
Czyli ze sceny można powiedzieć wszystko. Redaktor Maciej Mazurek.
No tak. No właśnie mówię, demokracja ma tutaj utrudnione możliwości jakby obrony swoich zasad, nie? Tutaj problem polega na tym, że do pewnego czasu istniało coś takiego jak pewne prawa zwyczajowe i większość jakby przedstawicieli świata społecznego jakby wiedziała, jak się zachować, nie? Było coś takiego jak prawa zwyczajowe i te prawa zwyczajowe zostały jakby zniszczone, nie? One już nie obowiązują, dlatego istnieje ta pokusa, żeby wszystko penalizować, wszystko podporządkować prawnym jakby zasadom, nie? Co oczywiście jest kolejną utopią, nie? Kolejną utopią, no. Także znaczy ja tutaj bym przede wszystkim tą ekspansję poprawności politycznej i mowy nienawiści wiązał z pewnymi procesami jednak politycznymi, nie? Politycznymi, czy też metapolitycznymi. Tutaj mówię o oligarchizacji życia, ewidentny kryzys demokracji, czyli, a przede wszystkim co jest najbardziej przerażające, to ten drastyczny upadek wykształcenia, powiedziałem, humanistycznego i ta niezdolność szczególnie młodych ludzi do takiego zobaczenia, co jest, powiedziałem, dobre, a co jest złe, z estetycznego punktu widzenia również, No trudno być optymistą, ale trzeba być optymistą.
Jak tutaj został wywołany wątek humanistyki, nauki, to zapytam profesora Ratajczaka jako reprezentanta środowiska akademickiego, jak to wygląda na uczelniach obecnie? To znaczy, czy w jakiś sposób termin mowy nienawiści jest przywoływany, czy na uczelni rozmawia się o tym, czy studenci zwracają się z problemami do kadry, czy reprezentanci kadry rozmawiają między sobą o tym? Jak to wygląda na uczelni?
Przyznaję, że nie słyszałem o takim kursie, który byłby związany z mową nienawiści. Być może na nieznanych mi dokładniej z praktyki dydaktycznej wydziałach takie kursy są. Natomiast powiedział tak, że pewnie byłoby to znakiem bardzo poważnego kryzysu Akademii, gdyby takie kursy się upowszechniły, bo przeciwko nadużyciom związanym z językiem, przeciwko agresji, przeciwko wulgarności językowej powiedzieć można, że skierowana jest przede wszystkim ta formacja humanistyczna, którą uprawiamy na co dzień. Niekoniecznie, bo nawet powiem, unikając szyldu walka z mową nienawiści, to właśnie codzienność, codzienna praktyka używania języka, praktyka dialogu, ma to te wszystkie negatywne zjawiska związane z agresją w języku się czającą ograniczać, wykorzeniać, po prostu uczyć kultury bycia, kultury języka. Tak to bym najprościej określił. Myślę, że ten powrót do najprostszych określeń jest tutaj jedyną drogą ratunku.
Szeroko pojęta kultura może nas uratować, tak?
No, o tym jestem przekonany. Także tak, kiedy rozmawiamy o klątwie, myślę, że też nie należy tego typu zjawisk demonizować albo na nich koncentrować swoją uwagę, bo w gruncie rzeczy codzienność kulturalna większości ludzi jest związana wcale nie z takim stanem utraty zdolności do rozpoznawania tego, co jest piękne, tego, co jest wartościowe. Zapewne tego trzeba szukać poza tym, co najgłośniejsze, tym, co wzbudza skandal i tak dalej, a nie sądzę, żeby natura ludzka była tak plastyczna, tak podatna na inżynierię, żeby potrzeby obcowania z pięknem można było z niej wykorzenić. Jakby się właśnie takiej codzienności przyjrzeć, zobaczyć, co młodzi ludzie wybierają literacko, teatralnie, plastycznie i tak dalej, to myślę, że nie bylibyśmy w tak ponurych nastrojach.
Tak, to znaczy projekcje medialne, tak. Które czasami lubią żywić się rzeczami, które nie powinny się życzyć, no one są, nie można rzeczywiście jakby tutaj ulegać im. To fakt.
W tym momencie dość optymistycznym proponuję postawić przecinek. Za chwilę wrócimy do rozmowy, połączymy się z warszawskim artystą Wojciechem Korkuciem.
We'll be right back.
Arsenał Kultury.
W Arsenale Kultury rozmawiamy na temat mowy nienawiści. Z Warszawy łączy się z nami artysta, plakacista Wojciech Korkuć. Witam serdecznie.
Witam serdecznie z Warszawy. Przepraszam za trochę ochrypły głos. Pogoda mnie zmogła i właśnie spowodowała obniżenie moich możliwości głosowych, a zwłaszcza gardła.
Aura za oknem w zupełności pana rozlicza z tego i jakby usprawiedliwia, ale...
Ale to nie jest złośliwość związana, że się posługuje mową nienawiści, żeby to nie było tak odebrane.
Do tego właśnie przyjdziemy. Rozmawiamy w kontekście artykułu, który ukazał się na portalu Oko Press autorstwa Dominiki Sitnickiej. 31 grudnia 2018 roku aktywiści zaklejają antyniemieckie plakaty "Myszko, oddaj to, co twój dziadek zabrał ze stołu". O co chodzi?
Przepraszam. Znaczy nie, pani Sitnicka napisała, że antyniemieckie plakaty pojawiły się w Warszawie. Chyba, że to jest jakby uzupełnione są teraz te
które na tych portalach. Pan jest autorem, od razu
tak,
musimy zdradzić.
Jestem autorem i tam była jakby... Początkowo był wywiad z panem Lewiczem, czyli doktorem, albo jak był cytowany, doktorem Uniwersytetu Warszawskiego, specjalistą od mowy pogardy, który zaliczył właśnie te plakaty, które domagają się rozliczenia tego, co Niemcy ukradli w Polsce, zaliczył do mowy właśnie pogardy, nazywając, że niemieccy Niemcy, polscy Niemcy, tak cytuję, widząc te plakaty, przyjeżdżając do Polski, mogą się źle poczuć w Polsce, w Warszawie, właśnie czytając takie plakaty. No.
To może bardzo powiedzmy, co na tych plakatach było. Może powiedzmy, co na tych plakatach było. Zacznijmy od początku.
Na plakatach było dokumentalne zdjęcie z zachęty, które jest okradana przez niemiecki transport. Ciężarówka z długimi wagonami, z długimi przyczepami jest załadowywana przez Niemców tym, co się wywozi z zachęty. Dokumentalne zdjęcie. Na górze był napis właśnie skierowany do Austriaka i do Niemca w języku niemieckim. Hej Austriaku, oddaj to, co twój dziadek ukradł w Polsce, albo za to zapłać, czy rozlicz. I druga wersja, hej Niemcu, oddaj to, co twój dziadek ukradł w Polsce, albo za to zapłać. Takie przypomnienie tego, że ta sprawa jest nierozliczona do dzisiaj. Te dzieła sztuki cały czas wiszą w różnych niemieckich, austriackich domach, które są sprzedawane na różnych aukcjach dzieł sztuki na całym świecie. I ja się domagam, próbuję nawiązać do esencji sprawy, czyli do ludzi, którzy mają ten bezpośredni związek, żeby na to zwrócili uwagę i wreszcie, tak naprawdę zwrócili to nam Polakom. Przecież to jest po prostu cały czas ukradzione i za to powinni być oni ścigani przez międzynarodowe sądy. Tak uważam.
Na wspomnianym portalu pańska działalność jest określona jako antyniemiecka propaganda prawicy, tutaj cytuję, na warszawskich ulicach. Jest określana też jako przejaw ksenofobii.
Mi się to bardzo podoba, bo tak naprawdę te plakaty nie są antyniemieckie, tylko są antynazistowskie. Bo jeżeli to naziści ukradli, to niech naziści oddadzą. Jeżeli portal Oko Press ceduje odpowiedzialność za nazistowskie zbrodnie na Niemców, no to mamy wskazanych sukcesorów. To kto tutaj po prostu piętnuje Niemców za zbrodnie nazistowskie? Pytam głośno.
Ale czy nie uważa pan, że umieszczanie takiego przekazu w przestrzeni publicznej jest jednak pewnym przekroczeniem granicy? Jak to wygląda?
No, plakat jako dzieło sztuki chyba powinno poruszać swoją treścią umysły, emocje. Podobno w sztuce już wszystko było. No, w tym przypadku mam wrażenie, że dotykam jakiegoś tabu, które do tej pory nie było odkryte. Mnie to tak osobiście nawet zachęca do tego, żeby ten temat jeszcze bardziej w jakiś sposób odsłaniać. Jeżeli komuś się to nie podoba, może na to reagować. Proszę bardzo, bardzo, bardzo oczekiwałbym konstruktywnej krytyki, ale konstruktywnej, a nie pseudonazistowskiej czy neonazistowskiej, takiej jak właśnie zrobiono z tymi plakatami, czyli że zostały zaklejone przez tak zwanych aktywistów z Gazety Wyborczej. Dziwnym trafem reporter i właśnie dziennikarz przechodzili obok panów, którzy zaklejali plakaty, prawda? To tak jak w pewnym filmie taka pani przychodziła koło męża domu ze stragarzami. Nie wiem, czy państwo kojarzą, o co chodzi. Przypadkowo zupełnie. I zrobili taki materiał właśnie, jak aktywiści zaklejają plakaty. To nakleili, oni zrobili jeszcze twórczą interpretację tego, co ja zrobiłem, czyli tej warstwy dokumentalnej. Oni napisali właśnie, porównując Niemców właśnie do psów, do myszy i do jakichś krasnali. Ja się pytam, czy w ten sposób traktowanie Niemców, hej psie, hej myszo, czy to nie jest właśnie mowa nienawiści? Czy to nie jest przekroczenie pewnej granicy, która nie powinna być przekraczona? Bo ja się odnoszę do Niemców szacunkiem.
A czy nie można tej przeróbki aktywistów potraktować w kategorii dyskusji sztuki ze sztuką? Pańska sztuka kontra ich wizja dialogu?
Przede wszystkim oni dewastują moją sztukę. Jeżeli Gazeta Wyborcza ma takie możliwości w postaci nośników AMS, to może sobie takich plakatów wykleić w obrębie Warszawy parę tysięcy na swoich własnych miejscach. Proszę, żeby tego nie robili na moich prywatnych nośnikach i nie niszczyli prywatnej własności, jaką są moje plakaty. Bo to jest dewastacja, to jest wandalizm. To zostało zgłoszone na policję i na prokuraturę przez Redutę Dobrego Imienia, czyli instytucji, która zamawiała te plakaty. Tutaj w tym momencie, i jeżeli oni chcieli w sposób właśnie zaznaczyłem, konstruktywny wyrazić swoją krytykę, to niech sobie robią tą krytykę na swoich własnych legalnych nośnikach, nie dewastując mojego przekazu, który jest na moich plakatach.
Dopytam może pana w studiu.
Zupełnie nieuprawniony i nielegalny.
W jaki sposób profesor Ratajczak odniesie się do takiego sposobu dialogowania z Niemcami dotyczącego zagrabionego mienia w trakcie II wojny światowej?
No, to oczywiście jest to problem, który w przestrzeni publicznej istnieje. I udawanie, że go nie ma, unikanie tego typu publicznych manifestacji tego problemu oczywiście niczego nie rozwiązuje, prawda? Takie poruszenie go, takie wprowadzenie go do przestrzeni publicznej, jakiego byliśmy świadkami w Warszawie, jest poruszające, inteligentne i powiedziałbym, że w taki zdrowy sposób tę kwestię wprowadzającą do publicznego obiegu. Oczywiście właśnie znów można byłoby tak paradoksalnie zobaczyć, że ci, którzy stoją w obronie sztuki, ekspresji i tak dalej, no w pewnym momencie nie tylko, że usprawiedliwiają, ale nawet sami angażują się w niszczenie cudzych dzieł. No to jest dosyć zabawne i
akurat tutaj w tym sporze widać dwa wyraźne stanowiska polityczne. Ja jednak będę wracał do tej polityki. Z jednej strony mamy polskiego artystę, który trzyma się zasady rzeczywistości, który wie, co to jest geopolityka, wie, co to jest niezmienne interesy, wie, że narody są egoistyczne, a z drugiej strony mamy po prostu w najlepszym razie idealistów. Ale też czasami świetnie funkcjonujących w kooperacji z niemieckimi fundacjami, którzy właśnie budują w myśl niemieckiej narracji kosmopolityczne społeczeństwo przyszłego świata, i to, co robi pan Korkuć, jest z XIX wieku, passé. Choć podkreślam, to właśnie polski artysta trzyma się zasady rzeczywistości.
A teraz już możemy kraść i mordować? Przepraszam.
Nie.
Ale to, co Niemcy zrobili do tej pory, nie jest ukarane, nie jest rozliczone. Ja bym chciał, żeby to było nazwane po imieniu.
Mówię wyraźnie.
Sposób rozliczone.
Mówię wyraźnie, że oczywiście, że popieram takie stanowisko, to jest...
Nie, no bo jeżeli tak, to my możemy to zrobić teraz w Niemczech i umawiamy się z nimi za 80 lat i jesteśmy rozliczeni. Tak?
No zgadzamy się,
oczywiście. To jeszcze jest jakieś rozwiązanie. I za 80 lat powiemy, nie no Niemcy, no jak wy po prostu jesteście tacy zacofani, żebyśmy was wymordowali, okradli 80 lat temu, to wy ile możecie po prostu na ten temat
no właśnie,
przypominać,
pan,
to jesteśmy rozliczeni, no. Akcja za akcję.
No pan Korkuć jest właśnie...
Takie rozwiązanie powinno być
musimy uważać, żeby nie osunąć się w posługiwanie się mową nienawiści.
Znaczy pan Korkuć jest prawdziwy homo politicus. Tych swoich...
Ja bym chciał rozwiązać tą sytuację, bo uważam, że sytuacja jest nierówna. Niemcy udają idiotów, że oni nigdy nikomu nie krzywdzą, że ich koncerny, które są dzisiaj światowymi koncernami, nie zarobiły na krzywdzie ludzkiej, nie zarobiły na morderstwach milionów ludzi, nie zarobiły na sprzedaży cyklonu B, bo tego to się nigdy nie wydarzyło. To są po prostu niezniszczalne koncerny, które po prostu zarobiły poważne pieniądze na pożytecznych rzeczach. Niech one się z tego rozliczą. Oni swój największy kapitał zrobiły na ludzkiej krzywdzie, między innymi na krzywdzie Polaków. Ja oczekuję, że to będzie nazwane po imieniu i to będzie wreszcie rozliczone. Tak jak to zrobiono z państwem żydowskim. Tam było to rozliczone. Dlaczego Polaków to nie dotyczy? My jesteśmy gorsi, czy jesteśmy po prostu, czy cały czas obowiązuje jakiś rasizm w stosunku do narodu polskiego? Pytam głośno.
Znaczy, antypolonizm jest faktem. Trzeba z tym walczyć.
Dlaczego nie jesteśmy traktowani tak samo jak państwo żydowskie? Domagam się tego. Nie mam do tego prawa?
No przez długi czas sami siebie tak nie traktowaliśmy, żeby poważnie się i sprawiedliwie do tych kwestii odnieść.
Czas najwyższy, żeby się o to upomnieć, bo jutro będzie już tylko gorzej.
Chociaż te tematy się ze sobą wiążą, powrócę jednak do tematu naszej audycji, czyli mowy nienawiści. Pytanie do artysty, do Wojtka Korkucia. W jaki sposób odnosi się do tego terminu? Czy coś takiego jak mowa nienawiści jest czymś realnym, czymś, co dotyka nas, czy można to nazwać zupełnie inaczej?
Termin mowa nienawiści tak naprawdę jest najbardziej propagowany i najbardziej wypływa ze środowisk, które w rzeczywistości posługują się mową nienawiści, tylko one chcą mieć monopol na przekaz, który funkcjonuje w przestrzeni medialnej. Bo oni posługują się, znaczy oni tępiąc innych, jak gdyby na przykładzie nawet tych plakatów. Oni nie dopuszczają do głosu innego zdania. Kto nie jest z nimi, jest przeciwko nim i oni to nazywają, że oni walczą w ten sposób z mową nienawiści, ale to są środki tak naprawdę totalitarne, zapożyczone z państw faszystowskich. Bo to po prostu nie było jakąkolwiek dyskusję. I te ośrodki chcą mieć monopol na nazywanie mowy nienawiści i na stosowanie że się tak wyrażę, na zwalczanie tej mowy nienawiści. Ale oni nie rozpatrują merytorycznie tego, kto co ma do powiedzenia, tylko oni w sposób bezwzględny chcą mieć prawo na to, żeby walczyć i zwalczać niektóre poglądy. A to znaczy, że w większości są to takie poglądy, wrażliwe tematy, tak jak między innymi ten, o którym teraz rozmawiamy, czyli to, czyli na przykład nierozliczone zbrodnie państwa niemieckiego na narodzie polskim.
Czy w takim razie istnieją pańskim zdaniem jakieś rozwiązania, które można wprowadzić, żeby walczyć z oszczerstwami, z agresją słowną?
Moim zdaniem, znaczy w prawie karnym jest wystarczająco dużo narzędzi zapisanych, żeby je stosować. I jeżeli ktoś się czuje poniżony, oczerniony, pohańbiony, to może skorzystać z tego zapisu prawa karnego, kodeksu karnego. W przestrzeni medialnej moim zdaniem najważniejsza jest merytoryka, czyli po prostu mówienie prawdy. Jeżeli ktoś kłamie albo walczy z prawdą, która jest dla kogoś niewygodna, to jest to przekroczenie tej granicy. Jeżeli rozmawiamy o rzeczach, które są nie do końca przyjemne albo są kontrowersyjne, to ktoś może mieć rację, a ktoś może nie mieć racji. I to jest to kryterium, które powinno funkcjonować. Czy to się uda? Nie wiem, bo to związane jest z ośrodkami, które chcą mieć coraz większe albo szukają nowych środków swojej komunikacji. czyli właśnie między innymi pod płaszczykiem zwalczania mowy nienawiści, oni tak naprawdę rozsiewają tą nienawiść. To jest tylko taka nowa mowa. To jest po prostu problem postawiony do góry nogami.
Z naszej audycji wynika taki paradoksalny wniosek, że to nie z mową nienawiści należy walczyć najczęściej, tylko z oskarżeniami o mowę nienawiści. I pytanie do redaktora Mazurka, w jaki sposób walczyć z takim politycznym instrumentalizowaniem tego pojęcia?
Mówisz prawdę. To jest jedyny sposób.
Czyli tak jak Wojciech Korkuć.
Tak jak Korkuć, oczywiście, tak jak Korkuć. Tak. Przynajmniej jak to mówi Józef Mackiewicz, tylko prawda jest ciekawa.
To samo pytanie do profesora Radejczaka.
Mówić prawdę, unikać wulgarności. Mówić pięknie. To jest jedyna rada wobec tego zalewu wulgarności, agresji i tak dalej. A oczywiście, że są sprawy takie, o których trzeba rozmawiać ostro. I tutaj często właśnie mowa nienawiści może być jakby przeciwskuteczna. Znaczy w tym sensie, że będziemy tłumić rozmowy o poważnych kwestiach, tłumić publiczny spór, a on potem wybuchnie w sposób, którego byśmy nie chcieli widzieć.
Ja myślę, że ten cytat, że tylko prawda jest ciekawa, idealnie posłuży nam za puentę dzisiejszego Arsenału Kultury. Przypomnę, ze mną w studiu był profesor Wiesław Ratajczak.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Redaktor Maciej Mazurek.
Dobranoc Państwu.
A z Warszawy łączył się z nami artysta Wojciech Korkuć.
Gorące pozdrowienia z Warszawy. Dziękuję bardzo.
Serdecznie Państwu dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
Arsenał Kultury.